Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę, deszczową środę, 23 lipca. Audycję zrealizuje Wawrzyniec Szwaja, Sławek Orlik zasiada przy telefonach, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony do Sławka 510-37-36, czujny 510-37-32 i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. O godzinie 12.20 najważniejszy temat dzisiejszego wydania Czasu Reakcji nas ten temat porusza i bulwersuje. Otóż ma być remont stadionu Świtu Szczecin. I to nie jest bulwersująca informacja, nie, to jest dobra informacja, ale zła jest taka, że Świt na czas tego remontu ma się ze stadionu wyprowadzić. Jak to jest, że stadion Pogoni, gdzie budowano 3 nowe trybuny, był otwarty, a właściwie stadion miejski, na którym gra Pogoń Szczecin i piłkarze mogli rozgrywać mecze, a tu jedna trybuna ma powstać przy ulicy Stołczyńskiej i tam Świt ma się wyprowadzić na czas remontu ze stadionu. I tu jest problem. Gdzie ma się wyprowadzić ten niebogaty, nie ukrywajmy, klub na ten czas, żeby mógł rozgrywać rozgrywki? A tu potrzebny jest stadion, na którym są spełnione normy PZPN-u. I takim jedynym jest Pogoni Szczecin. A z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że bardzo słono chce prezes tego klubu Pogoni, właśnie mimo, że to jest miejski stadion, otrzymać wynagrodzenie słone od Świtu za wynajem stadionu. To nasz temat numer jeden, chociaż w kolejności nie będzie pierwszym, to 12.20, a wcześniej o pogodzie będziemy rozmawiać. O pogodzie i o tym, czy w związku właśnie z tymi deszczami sezon, półmetek już tego sezonu się zbliża wakacyjnego nad morzem, można uznać za bardzo zły, albo tylko nieznacznie zły. Co widać w pogodzie na horyzoncie? O tym już za chwilę będziemy rozmawiali w naszym programie. To nie jedyne tematy. Będzie także informacja i sprawdzenie, czy to prawdziwa informacja od naszego słuchacza, że leki dla seniorów 75+ za darmo przysługują nam tylko wtedy, gdy taką receptę wypisze lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, inaczej lekarz rodzinny. Jeżeli wypisze taką receptę specjalista albo lekarz w szpitalu, no to niestety właśnie seniorzy muszą za te leki zapłacić. Potem przeniesiemy się do Księżnicy Pomorskiej, która zaprasza na lato, ale okazuje się, że kłopot mają ci, którzy nie są stałymi czytelnikami Księżnicy. Jeżeli nie macie karty bibliotecznej, nie można korzystać z internetu w Księżnicy Pomorskiej. Czy to prawda? Czy będą zmiany? O tym będziemy rozmawiali podczas naszej audycji około godziny 12.45. A teraz, czy można się cieszyć z deszczu? Sprawdźmy.
Dzień dobry, Teresa ze Szczecina. Witam moje kochane radio w ten piękny deszczowy dzień. Jest ślicznie. Pada deszczyk. Ale to dobrze. Wszystko pięknie rośnie, zielone, ciepło. Radosnego dnia życzę wszystkim.
Robimy co możemy, popieramy i życzymy wszystkim radości, którzy są teraz nad naszym pięknym morzem, chociaż burzliwie to dzisiaj wygląda. Oglądaliśmy przed audycją ze Sławkiem zdjęcia z kamer. No, ludzi ni widu, ni słychu, na przykład tak widzieliśmy w Międzywodziach. Pustki, tylko szare niebo i opady deszczu. Ale zostawmy ten temat na chwilę. Teraz przenosimy się na przejście graniczne Szczecin, Rosówek, Rosow.
Dzień dobry, to stały Sukarz Marek. Czasami dzwonię, też ostrzegam różnych kierowców przed niebezpieczeństwem tutaj w drodze na Gryfino ze Szczecina. A tym razem taki gorący apel do naszych służb granicznych. Czy naprawdę każdego dnia, kiedy my jeździmy rano ze Szczecina, przez Rosówek, przez Meszerin, muszą za każdym razem te same samochody i te same osoby kontrolować, czy my się zmienimy w uchodźce? Naprawdę, szanowni państwo, nie dajmy się zwariować. Za każdym razem jedziemy do pracy i z powrotem, bo taką mamy pracę. Czy naprawdę musimy być kontrolowani w deszczu, bagażniki i wszystko? My nikim nie jeździmy, sami jeździmy do pracy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i może ktoś łaskawie spojrzy na ciężko pracujących i jadących 5-6 rano do roboty i później z powrotem o 18. Pozdrawiam wszystkich.
Może ma pan przyciemnione szyby w samochodach, bo podobno, albo w jednym samochodzie, który pan posiada, ale teraz mamy dwa nawet, bo podobno właśnie wtedy sprawdzają strażnicy graniczni szczególnie takie pojazdy. A może w bagażniku jednak kogoś pan tam przewozi? Sprawdzimy, zapytamy rzeczniczkę oddziału morskiego Straży Granicznej, jak to jest z tymi kontrolami, na jakiej zasadzie typowani są ci, którzy są wybierani do tych kontroli. No i jeszcze zanim przedstawię naszego pierwszego gościa i o pogodzie będziemy rozmawiać, bo to temat numer jeden zdecydowanie teraz tego lata, jeszcze podziękowanie.
Witam, Jan z tej strony. Mieszkam na pograniczu polsko-niemieckim i chciałbym podziękować policji, gdyż dziś rano, 8 rano bardzo dobrze zareagowali, bo podjechaliśmy z mamą prosić o pomoc, o karetkę albo o coś, bo tam miała poważne problemy z oddychaniem, poważne problemy z sercem. No i w ciągu minuty zorganizowali nam eskortę. Radiowóz przed nami jechał na sygnale i w miarę szybko dojechaliśmy na Jagiellońską, na SOR. No jedynie uwaga do kierowców, bo jak jedzie radiowóz na sygnale, a za nim szybko jedzie inny samochód, to dość, żeby nie zajeżdżali, albo nie machali światłami, albo nie trąbili, bo myślą sobie, że ktoś sobie po prostu tak jedzie za radiowozem. No po prostu było takie uprawnienie i tak goniliśmy. A także wszystko się dobrze skończyło. Policji bardzo dziękuję.
Dołączamy się do tych podziękowań i do apelu. Nie bądźmy szeryfami na drodze. A teraz już mam nadzieję, że rozmawiamy z szeryfem od pogody, który jest w stanie zrobić z tą pogodą porządek. Przy naszym telefonie pan Krzysztof Woźniak, dyżurny synoptyk IMGW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczekuję od pana jednego, pozytywnych informacji dla tych, którzy wypoczywają nad polskim morzem, w tym w województwie zachodniopomorskim. Proszę powiedzieć, czy będzie ciepło i kiedy będzie prawdziwie letnia pogoda?
To powiem szczerze, że wielka sztuka to nie jest, żeby poprawić tę pogodę, która jest obecnie, bo to cokolwiek bym nie powiedział, każda pogoda będzie lepsza. Z tego co widzę, to pada, 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 jest bardzo zimno. To temperatura dzisiaj to nawet do 20 stopni chyba nie dacie. No ale tak patrząc dalej, no to jutro już troszeczkę będzie lepiej. No, będzie i tak, troszeczkę tych opadów deszczu będzie. W piątek jeszcze gorzej, ale powiem szczerze, jak tak się spojrzy, no to już sobota, niedziela, poniedziałek są wersje takie, że ta pogoda się poprawi i będzie nawet cieplej. I sobotę i niedzielę ta temperatura znowu już jakieś 25 stopni osiągnie. Słońce wyjdzie za chmur. Także będzie troszeczkę lata.
Mamy dosyć spore problemy z usłyszeniem pana wyraźnym. Mamy lekkie zakłócenia, więc ja powtórzę. Sobota, niedziela nawet 26 stopni i będą jakieś tam fragmenty lata, a opady deszczu w zachodniopomorskim na wybrzeżu, szczególnie w sobotę, w niedzielę są przewidziane, bo piątek, mówi pan, źle wygląda.
No piątek wygląda źle, co prawda, ale no tak jak się wierzy, to sobota, a już zwłaszcza niedziela to wygląda, to znaczy nie, sobota, niedziela wygląda zwłaszcza na wybrzeżu, o tak, że jest lepsza, jest spokojniejsza, już powinno być tych opadów mniej.
A czy modele synoptyczne na przyszły tydzień są optymistyczne, jak to się przedstawia? Czy to nadal taka dynamiczna pogoda?
I tutaj sytuacja jest niejednoznaczna, bo co prawda jest model, który jest bardziej, zdecydowanie bardziej prawdopodobny, że to będzie słonecznie i ciepło w przyszłym tygodniu, zwłaszcza w tej pierwszej połowie do czwartku. Natomiast drugi model, który będzie zupełnie inaczej, ale powiem szczerze, on jest mniej prawdopodobny, także ten, który jest aktualnie bardziej prawdopodobny, jest to model GFS, a ten, który jest mniej prawdopodobny, jest to model europejski Centrum Modelowania Pogody. Także jakby ktoś sprawdza, to lepiej się sobie aktualnie kierować modelami GFS.
No i jeszcze ostatnie pytanie. Czy to do pana w ogóle jest adresowane pytanie? Przynajmniej sierpień, czy druga połowa sierpnia będzie piękna letnia pogoda?
Powiem szczerze, że tak daleko to nie możemy, nie jestem w stanie sprawdzić, bo to już zupełnie ktoś inny się zajmuje czymś takim. Ja jestem od pogody tak naprawdę krótkoterminowej i ewentualnie średnioterminowa, która i tak jest już u mnie obarczona dużą dozą niepewności, a to, co jest dalej, też tak naprawdę to już są wyliczenia modelowe i to już wykracza poza moją wiedzę.
Pan Krzysztof Woźniak, szczerze o pogodzie, dyżurny synoptyk IMGW. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, pozdrawiamy. A przy naszym telefonie pan Łukasz Maciejewski, właściciel obiektów wypoczynkowych w Niechorzu, prezes oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Gryficach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy spotyka się pan z niezadowoleniem przybywających nad nasze piękne zawsze polskie morze w związku z tą pogodą? I czy to niezadowolenie objawia się tym, że ludzie odwołują rezerwacje? Czy takich sytuacji w Niechorzu raczej nie ma?
Oczywiście, jeżeli chodzi o pogodę, to jest podstawowy wskaźnik, jeżeli chodzi o turystykę, no bo każdy chce spędzić czas, że tak powiem, no w jak najlepszej pogodzie, tak? Ale jeżeli chodzi o porównywanie rok do roku, wydaje mi się, że jest mniej więcej na podobnym poziomie. Chociaż maj był bardzo ciężki, to też wynikało pewnie z kilku niekorzystnych, że tak powiem, układu długiego weekendu, który był w tym roku, no i różnych takich sytuacji, które jak Państwo będą pewnie wiedzieli, i pogoda, i spadek realnej siły nabywczej, także wydaje mi się, że ten rok na pewno będzie troszeczkę gorszy, chociaż mamy taką delikatną nadzieję, że postaramy się dobić do końca sezonu, przynajmniej w porównywalnych wartościach, jak były to w roku poprzednim.
Domyślam się, nie wiem, czy pan prezes potwierdzi moją opinię, że jest tak, że teraz ci, którzy szukają jeszcze tego na ostatnią chwilę wypoczynku nad morzem, to szukają ofert w centrach miejscowości wypoczynkowych, bo tam w przypadku deszczu jest więcej możliwości spędzania tego wolnego czasu. Pewnie szukają także obiektów, które mają kryte baseny. Czy tak jest w istocie, że mogą odpływ turystów zarejestrować ci, którzy mają tylko domki kempingowe w szczerym lesie w oddaleniu od innych zabudowań?
Oczywiście, zawsze to wygląda w ten sposób, że najpierw uzupełniają się centra dużych miejscowości, tam gdzie atrakcji jest dosyć sporo, jest bliskość plaży, atrakcje, że tak powiem, morskie, wodne, także na pewno to jest bardzo ważnym czynnikiem. Także w drugiej kolejności uzupełniają się te domki, które są troszeczkę dalej od centrum.
Dzisiaj temperatura wynosi w Szczecinie przynajmniej 18 stopni, nad morzem może być jeszcze niższa, tak zwykle bywa. Czy w związku z tym w tych ośrodkach, w tych miejscach, które pan prowadzi, jest pan właścicielem, ludzie pytają o grzejniki olejowe?
No akurat takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, chociaż no, ta pogoda jest bardzo zmienna, tak? No jeden dzień mamy bardzo wysokiej temperatury, na drugi dzień oczywiście zaczyna padać deszcz, tak jak tutaj widzieliśmy w tym tygodniu. Ja mam nadzieję, że mój przedmówca dodałby troszkę jeszcze, że tak powiem, do tego, że ta pogoda w sierpniu byłaby lepsza, no bo Państwo jako radio i na pewno kształtujecie też jakiś popyt, który tutaj nam jest bardzo potrzebny.
No to trzymamy kciuki. Sobota i niedziela mają być w miarę dobre. Co do następnych dni, nasz gość, dyżurny synoptyk z Gdyni, wyrażał się tak ostrożnie, bo te modele nie są aż tak niezawodne jak ta temperatura, czy w ogóle prognozowanie opadów, zachmurzenia i tak dalej w ciągu 5 dni. No i na zakończenie pytanie, bo to już półmetek tegorocznego sezonu wakacyjnego. Niezły sezon mimo tej pogody i tych turbulencji pogodowych?
To znaczy powiem, bardzo ciężko jest stwierdzić, ze względu na to, że to jest specyficzny sezon, który przynajmniej ja nie pamiętam jako osoba, która zarządza no, różnymi obiektami, czyli hotelem, domkami i apartamentami. Maj był w tamtym roku o wiele lepszy, ten rok ze względu, no pewnie tak jak mówiłem, niekorzystny ten układ długiego weekendu, który mieliśmy, czyli troszeczkę mniej wolnych pokoi, no to znaczy mniej wolnych wolnego czasu, tak? Czyli ludzie mogli wyjeżdżać na krótsze pobyty. Oczywiście pogoda gorsza, no i to, co też nas bolało, troszeczkę późniejszy czas zakończenia szkoły i to był wpływ taki, że maj był gorszy. Jeżeli chodzi o czerwiec za to był takim, że tak powiem, dobrym prognostą. Myślałem, że czerwiec zaprognozuje o wiele lepszy sezon jak był, bo my mieliśmy wzrosty na poziomie 10%, czyli w granicach 110% roku poprzedniego. No ale początek lipca znowu był słaby. Także no mówię, bardzo ciężko jest rokować. Mamy nadzieję, że to wszystko się wyrówna. No i że oczywiście pogoda nam dopisze, no bo to jest podstawa.
Pan Łukasz Maciejewski, właściciel obiektów wypoczynkowych w Niechorzu i prezes oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Gryficach. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Czas reakcji 12.21. Teraz na moment, zanim przedstawię kolejnego gościa, wrócimy do rozmowy wczorajszej o tym złożu ropy i gazu 6 km od Świnoujścia pod dnem Morza Bałtyckiego. To złoże w polskiej strefie znaleziona. No i wiemy, że to jest takie złoże, które nie wystarczy nawet na roczne zaspokojenie potrzeb Polski, ale zawsze taka rezerwa jest korzystna. Natomiast słuchacz ma obawy.
Dzień dobry, czujny słuchacz Andrzej. Jak to blisko jest Niemiec, czy tam Niemcy nie podciągną nam tej ropy od swojej strony, a jak skoro jest temat poruszony ropy, no to wiadomo, rafineria, co tam się dzieje, co tam piszczy w trawie, pomimo tego, że są wakacje i sezon ogórkowy, to jednak cena ropy zawsze jest interesująca. Pozdrawiam, miłego dnia.
Będziemy trzymali rękę na pulsie, miłego dnia, a teraz będzie o sporcie, ale nie tylko o sporcie, o podejściu także władz Szczecina do tego sportu, ale zacznijmy od tych takich dobrych informacji. Dziś o godzinie 18 w Ogrodach Śródmieście prezentacja drużyny Świtu Szczecin przed rozpoczęciem rozgrywki. Ja przypomnę, że w piątek o 17.45 przy ulicy Stołczyńskiej na stadionie właśnie piłkarze Świtu Szczecin drugoligowi zmierzą się z KKS Kalisz. No właśnie, ale cieniem na tym wydarzeniu kładzie się informacja, która jak grom z jasnego nieba spadła na drużynę podczas zapowiedzianej modernizacji stadionu, co samo w sobie jest dobrą informacją. Przy ulicy Stołczyńskiej zespół nie będzie mógł grać na tym boisku. A ja przypomnę, że Pogoń Szczecin na przykład mogła grać na stadionie Przetwardowskiego, mimo że budowano obiekt i tam były trzy trybuny. Tutaj mamy jedną trybunę i okazuje się, że w żadnym razie nie będzie mogła drużyna grać na tym stadionie. Przy naszym telefonie pan Paweł Adamczak, prezes klubu piłki nożnej Świt Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, jaka perspektywa przed państwem? Ile meczów macie szansę jeszcze rozegrać spokojnie na swoim stadionie? No wiadomo, część jest spotkań wyjazdowych. I co dalej?
Znaczy, niewątpliwie jest to dla nas spory problem z informacją, którą otrzymaliśmy przedwczoraj z Wydziału Sportu. Otóż inwestor zastępczy, którym są Szczecińskie Inwestycje Miejskie, czyli ta sama spółka, która budowała stadion miejski, przysłała nam informację, że wyjątkowo jak gdyby w tym sezonie 25-26 z racji otrzymanej licencji będziemy mogli te mecze rozgrywać przy ulicy Stołczyńskiej w Skolwinie. Natomiast w sezonie następnym, niezależnie od tego, w jakiej klasie rozgrywkowej będziemy, to te mecze odbywać się na stadionie w Skolwinie nie będą mogły.
I macie w Szczecinie jakiś inny stadion rezerwowy poza miejskim Pogoni Szczecin, o którym zaraz porozmawiamy, na którym moglibyście albo w pobliżu Szczecina rozgrywać takie mecze, które spełnia kryteria PZPN-u, żeby można było rozgrywać drugoligowe spotkania?
Znaczy, panie redaktorze, na chwilę obecną tylko stadion miejski w województwie zachodniopomorskim spełnia wymogi licencyjne na grę co najmniej w lidze drugiej, plus drugi to jest to stadion na chwilę obecną warunkowo dopuszczony w Skolwinie, a nie obiekt w Świnoujściu, mimo tutaj jak gdyby chęci pomocy ze strony władz Świnoujścia, możliwości gry naszej potencjalnie tam jak gdyby nie spełnia wymogów i też mimo wszystko obiekt w Kołobrzegu, ze względu na to, że pani prezydent z informacji, które tam otrzymaliśmy, to wstrzymała modernizację po wycofaniu się ze szczebla centralnego kotwicy Kołobrzeg, no a stadion w Świnoujściu po prostu od wielu lat jest niemodernizowany z racji tego, że flota Świnoujście od niedługiego czasu gra na poziomie Ligi Trzeciej, więc tylko odpowiadając na pytanie, tylko stadion miejski taką możliwość daje. Chociaż my tutaj generalnie mamy tą nadzieję, że w końcu też jako klub zaczniemy być chyba traktowani poważnie z racji tego, że nikt nas w ogóle nie dopuścił do jakichkolwiek uzgodnień, ustaleń, mimo tego, że od samego początku, tak na dobrą sprawę od dekady, mówiliśmy o tym, że jeżeli będzie dobudowywana nowa trybuna, jedna trybuna na obiekcie w Skolwinie, to my chcemy na tym obiekcie grać, gdzie jeszcze biorąc pod uwagę tutaj, jak pan redaktor stwierdził, budowę stadionu miejskiego, tam były budowane 3 trybuny i można było to pogodzić, więc budowa jednej trybuny w Skorwinie wydawała nam się akurat tutaj mniejszym problemem i nadal tak po prostu uważamy, a stwierdzenie takie, powiedzmy, poza nami, że my nie będziemy mogli sezonu rozgrywkowego grać na obiekcie w Skorwinie, to oczywiście w świetle jak gdyby budowy nowego obiektu, nowego zaplecza sportowego, to jest dla nas duży plus. Natomiast my na pewno pod kątem finansowym, biorąc pod uwagę choćby te ostatnie rozmowy z prezesem Hagitadzim, my sobie po prostu z tym nie poradzimy ogólnie. Chyba, że inwestor zastępczy wziąłby ten koszt na siebie, aczkolwiek dzisiaj nie miałby naprawdę gdzie umiejscowić lokalizacji tego meczu, patrząc dzisiaj na poziomie centralnym w drugiej lidze, w której aktualnie gramy.
Dla mnie jest to zastanawiająca sytuacja, że miejski obiekt, który powinien służyć wszystkim mieszkańcom i klubom, które są na terenie Szczecina, służy tylko jednemu, który jest jego dzierżawcą. Proszę powiedzieć, bo pan wspominał o rozmowach z prezesem Pogoni, Aleksem Hagitadzim. Na czym stanęło? Ile na przykład za jeden mecz musieliby państwo zapłacić właśnie temu dzierżawcy stadionu miejskiego za rozgrywanie tam spotkania?
Znaczy, panie redaktorze, no, kwoty, które się zaczynały za, powiedzmy, bo cała ta rozmowa, może też tak jak gdyby przybliżę sytuację, dotyczyła gry na poziomie pierwszej ligi. My po prostu wiedzieliśmy o tym, że jeżeli byśmy się w tej pierwszej lidze znaleźli, nie moglibyśmy zagrać na stadionie w Skolwinie, w tym aktualnym stanie infrastrukturalnym. Moglibyśmy zagrać na stadionie miejskim i tam były kwoty od 50 tysięcy złotych wzwyż. Myśmy po prostu policzyli to wszystko matematycznie i byłaby to kwota oscylująca między 50 a 100 tysięcy złotych, gdzie no, dla nas byłoby to też sporym problemem, no ale może na, tak może to głupio zabrzmi, może na nasze szczęście nie doszło tutaj do takiej sytuacji, że musieliśmy po prostu usiąść do rozmów i rozmawiać. Bo być może byśmy się dogadali, może byśmy się jak gdyby nie dogadali, no ale na pewno ucierpiałyby na tym finanse klubu, a gra na szczeblu centralnym w Polsce, no to jest spore dla nas wyzwanie. My cały czas walczymy o to, żeby zbilansować budżet i tak na dobrą sprawę w ciągu ostatnich 2-3 tygodni ucieszyliśmy się, że nam się to w nowym sezonie prawdopodobnie uda i gdybyśmy nadal mieli grać na poziomie drugiej ligi, to zabronienie nam tutaj gry w Skolwinie to po prostu jest równoznaczne z tym, że my staniemy przed wielkim znakiem zapytania, czy po prostu złożymy naszego licencję na nowy sezon. I tutaj mówię absolutnie, absolutnie poważnie i szkoda, że po prostu ci sponsorzy, którzy tutaj teraz do nas, do tego naszego projektu dołączyli, którzy chcą to jak gdyby tutaj waszą piłkę nożną również w Szczecinie, takie rzeczy jak gdyby słyszą.
Panie prezesie, czy te rozmowy z prezesem Pogoni to były oficjalne rozmowy i pana zapytanie, czy raczej takie no, niezobowiązujące, takie wstępne, żeby pan mógł się zorientować, jakie tutaj kwoty są za wynajem stadionu na jeden mecz, na jedno spotkanie?
Nie, jak gdyby stroną do rozmów pomiędzy operatorem, którym jest Pogoń Szczecin S.A., a miastem był dyrektor Mosiru i te informacje przekazał mi dyrektor Mosiru.
Dziwna to sytuacja. Miejski stadion w potrzebie, mniejszy klub, ale także z wielkimi tradycjami, integrujący lokalną społeczność nie tylko Skolwina czy Stołczyna, ale także Szczecina. Wielu kibiców przyjeżdżało na te mecze. Proszę powiedzieć właśnie, ilu rekordowo kibiców było na państwa meczach na stadionie przy Stołczyńskiej?
Znaczy my aktualnie, panie redaktorze, mamy dopuszczony obiekt na 1000 miejsc i na większość meczów w drugiej lidze mieliśmy wysprzedane wszystkie bilety. Mimo tego, że te warunki u nas jak gdyby się też poprawiły, natomiast jak jest pogoda deszczowa, tak jak dzisiaj, no to 3/4 trybuny nie jest zadaszone. No i to jak gdyby utrudnia oglądanie tam meczów w takich warunkach. Natomiast no to wszystko też jak gdyby inwestycje tutaj w infrastrukturę sportową, właśnie w budowę tej jednej trybuny miały to poprawić i na pewno to poprawią. I tutaj ta współpraca naprawdę na linii inwestycje gmina Szczecin i klub wygląda naprawdę fajnie. Natomiast, znaczy tak na dobrą sprawę, do przedwczoraj, gdzie dostaliśmy taką informację zupełnie jak gdyby poza nami. Nie wiem, no ja, panie redaktorze, to jestem do dzisiaj zdruzgotany tą całą sytuacją, ponieważ klub ma podpisane umowy sponsoringowe. My nie działamy tak na dobrą sprawę na rok do przodu. Nasza perspektywa to jest 3 do 5 lat. Są tutaj ludzie, którzy wykładają też swoje prywatne pieniądze. Są jakieś zobowiązania, które ma klub z tytułu różnych umów, a na dzisiaj dostajemy informację, jeśli budowa ruszy, to wy nie będziecie mogli w kolejnym sezonie grać tutaj na swoim obiekcie. Ja też rozumiem różne sytuacje, natomiast ten temat podnosiliśmy od samego początku w rozmowach z miastem, że chcemy, żeby po prostu było to, były te mecze rozgrywane tutaj na tym rodzimym obiekcie. I nagle dostajemy takim obuchem w głowę, gdzie to może naprawdę zachwiać całą sytuację taką, że ja... Mówię to absolutnie teraz poważnie, wiem, że się powtarzam. Ja nie wiem, czy my po prostu złożymy wniosek o licencję na grę, co najmniej w tej drugiej lidze, jeśli oczywiście tam w niej utrzymamy. I nie wiem, czy po prostu druga strona, która wysyła tego typu treść korespondencji, sobie po prostu zdaje z tego sprawę, jak gdyby z powagi sytuacji ogólnie, bo sam fakt przekazania tej informacji nie przez inwestora zastępczego, tylko przez dyrektora Wydziału Sportu. Oczywiście inwestor zastępczy powie, że Wydział Sportu jest jak gdyby dla niego stroną, ale my odbyliśmy w ciągu ostatnich 2-3 lat może z 50 spotkań wspólnych i chyba zasługujemy na to, żeby ktoś nam kluczową informację dla tutaj kluczowej kwestii dla klubu przekazał bezpośrednio.
Mało tego, panie prezesie, państwo zasługujecie również na to, żeby zrobić wszystko, żebyście mogli rozgrywać na swoim obiekcie podczas budowy, przebudowy spotkania, albo żebyście zasługiwali na to, żebyście mogli te spotkania rozgrywać za bardzo niską, symboliczną stawkę właśnie na stadionie miejskim Pogoni. I tu jeszcze jedno, panie prezesie, mnie zastanawia. Ówczesny prezes Pogoni Szczecin, pan Jarosław Mroczek, mógł uczestniczyć w Radzie Budowy Stadionu Miejskiego, a pan nie został przyjęty, nie ma pana w Radzie Budowy, Przebudowy Stadionu przy ulicy Stołczyńskiej, prawda?
No, panie redaktorze, my ten temat podnosimy od, tak na dobrą sprawę, od momentu, kiedy się pojawił temat rozpoczęcia budowy w Skolwinie. Uważamy, że z punktu widzenia budowy stadionu, z którego my będziemy jak gdyby korzystać, jest to absolutnie historyczna dla nas sprawa i powinniśmy mieć tam swojego przedstawiciela, choćby po to, żeby móc reagować na bieżące, ewentualnie potencjalne zmiany, o to, żeby, nie wiem, ściana była przesunięta w lewo, w prawo, żeby zawodnikom, klubowi, całej akademii mogło to po prostu służyć w sposób optymalny i choćby z punktu widzenia tutaj inwestora, żeby też był taki niezależny głos. Hipotetycznie, jeżeli się po prostu, nie wiem, niektóre kwestie szłyby, powiedzmy, inwestycyjnie w złym kierunku, żeby zwrócić na to uwagę, żebyśmy mogli taką informację przesłać, żebyśmy byli dopuszczeni do tych informacji, żeby miasto mogło zareagować. No to jest absolutnie priorytetowa sprawa. I jeszcze powiem z drugiej strony, tak jak tutaj pan redaktor zaznaczył, prezes Mroczek miał taką możliwość i z informacji, które jak gdyby w środowisku piłkarskim krążyły, był absolutnym liderem, bo to był stadion budowany dla Pogoni. No
tak, pod Pogoń, można powiedzieć, tak.
Pod Pogoń. I skoro ma to być też budowane tutaj pod świt, na poziom czy drugoligowy, czy może w przyszłości...
No to nic o was bez was, no po prostu.
Ja podchodzę i my tutaj wszyscy podchodzimy do tego zagadnienia, panie redaktorze, w ten sposób, że może dzisiaj miasto skłoniło się pozytywnie do budowy tego stadionu, że radni to zaakceptowali, to my sobie sami na to zapracowaliśmy 9 latami gry na poziomie centralnym, akademią, która ma 300 zawodników i tym, że my jako pierwszy zespół gramy na poziomie centralnym i możemy też bądź promować miasto w całej Polsce.
Proszę powiedzieć, ile pieniędzy rokrocznie wpływa do klubu ze strony miasta Szczecin? Jak ten budżet wasz się przedstawia? Ile tutaj jest pieniędzy sponsorskich, a ile jest tych gminnych?
My jesteśmy, panie redaktorze, to mogę powiedzieć z pełną świadomością, ewenementem na skalę drugiej ligi. nasz udział środków publicznych, w tym wypadku gminy Szczecin, w budżecie klubu stanowi około 12%. Resztę są pieniądze prywatne przedsiębiorstw szczecińskich, przedsiębiorców, które inwestują w Szczecinie, którzy mają się w tych lokalizacjach Polski. I taki był jak gdyby nasz zamiar tutaj budowania. Absolutnie nie wyciągamy tutaj rękę w stronę jak gdyby środków miejskich, bo wiemy, że po pierwsze ich za dużo nie ma. Kto jest jak gdyby największym beneficjentem? Nie chcemy jak gdyby tego wszystkiego burzyć. Chcemy sobie spokojnie jak gdyby pracować. Natomiast jeżeli my dostaniemy taką, jeżeli będzie to podtrzymane, że nas ma mecz kosztować na stadionie miejskim między 50 a 100 tysięcy złotych, to my po prostu tego nie wytrzymamy ogólnie. To mówię tutaj jeszcze raz, bo to jest dla nas bardzo istotna kwestia i nie rozumiem.
No to jest dla was widzenia być albo nie być, panie prezesie. Jest z nami pan Krzysztof, nasz słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mimo że nie jestem takim zagorzałym kibicem piłki nożnej naszej lokalnej, to już w ogóle, ale boli mnie to, że ten Świt Skolin, przecież to jest drużyna z tradycjami, tyle lat, tyle młodych chłopaków tam się już przewinęło i efekty były tego. I dlaczego nawet magistrat nie pomoże, nie wesprze? Przecież ten nasz stadion za naprawdę duże pieniądze został wybudowany. I ja nie wiem, czy tego nikt nie widzi.
No właśnie, to jest zastanawiające. Pozdrawiamy i jednocześnie zapewniam panie Krzysztofie i pana prezesa również, że skierowaliśmy pytania do szczecińskich inwestycji miejskich i są to pytania tego rodzaju. Czy prawdą jest, że na czas remontu stadionu przy Stołczyńskiej piłkarze nie będą mogli tam grać? Pytanie dlaczego? Jak to jest, że Pogoń mogła rozgrywać mecze podczas budowy stadionu miejskiego nowego? Czy prawdą jest, że SIM nie chce włączyć prezesa klubu Świt w skład rady budowy? Dlaczego? No i dalsze pytania. Pytania mamy także o politykę wobec takiego klubu i to pytanie skierowaliśmy do miasta, a nie do szczecińskich inwestycji miejskich. Panie prezesie, jeszcze jedno na koniec, bo macie też taką przykrą sytuację dotyczącą trenera juniorów pana Roberta Kaczorowskiego, prawda? Pożar strawił ich dom w Tanowie. Kiedy to się zdarzyło?
Tak, dokładnie, to nieszczęście zdarzyło się wczoraj. Ubolewamy nad tym faktem. My tutaj jako też środowisko, jako klub robimy wszystko, żeby tutaj Robertowi i jego rodzinie pomóc. Podjęliśmy taką decyzję, że cały utarg z biletów w meczu z KKS-em Kali zostanie przeznaczony generalnie dla nich. Szereg akcji promocyjnych jest tutaj prowadzone również w gminie Police, wspólnie, które chcemy tutaj realizować. No, wielka strategia i wielkie nieszczęście, które dotknęło w zasadzie tutaj całą rodzinę, bo mieszkali też teściowie, mieszkał również jego brat, no dramat rodzinny, także no jesteśmy tutaj z nimi i to, co będziemy w stanie tutaj zrobić jako klub, jako środowisko, to na pewno zrobimy. A my... Wielu ludzi w ogóle z wokół klubu się w to też
włączyło. Zdecydowaliśmy się pomóc dlatego, panie prezesie, i odsyłamy na państwa stronę internetową, tam wszystkie informacje, jak można pomóc panu Robertowi Kaczorowskiemu i jego rodzinie. Panie prezesie, trzymam kciuki za...
Ja panie redaktorze, tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć ogólnie na koniec. Nigdy nie było jak gdyby naszą intencją jako klubu, żeby rozgrywać mecze na stadionie miejskim. Rozumiemy jak gdyby kwestię taką, że to jest stadion, z którego korzysta Pogoń. Nie chcemy tam w żaden sposób ingerować, dlatego nasze rozmowy do tej pory były prowadzone w taki sposób, żeby te mecze na szczeblu centralnym mogły się rozgrywać w Solwinie. I tak teoretycznie, gdy kiedykolwiek nam dopisało szczęście, bylibyśmy piłkarsko na to przygotowani, żeby rozgrywać mecze w pierwszej lidze, to PZPN dzisiaj trochę spuścił z tonu, jeśli chodzi o wymagi infrastrukturalne i podczas budowy, bynajmniej tak to się rozgrywało u nas w głowach, można byłoby tą potencjalnie pierwszą ligę grać na obiekcie w Skolwinie, a teraz nagle się okazuje, że taka sytuacja jest niemożliwa i też z góry, panie redaktorze, powiem, bo na pewno SIM znajdzie argumenty do tego, żeby po prostu, żebyśmy tutaj nie grali. Natomiast powiem panu szczerze, że dla mnie jest to niedorzeczne, ponieważ tak jak pan stwierdził, można było grać ekstraklasę, można było grać chyba pierwszą ligę, jeszcze wtedy Pogoń przed awansem mogła grać na stadionie miejskim podczas budowy, a tutaj się okazuje, że w o wiele mniejszym zakresie nie można tego pogodzić. Ja jako przedsiębiorca nie jestem w stanie po prostu tego zrozumieć, również jeśli chodzi o tą branżę i powiem szczerze, że rozpatruję to w kategoriach takich, no, takich powiedzmy, no nie chcę może tam użyć bezpośrednio takiego słowa, nie wiem, jeżeli my nie mamy grać tego szczebla centralnego tutaj w Szczecinie, to niech nam w końcu ktoś po prostu przyjdzie i powie, że nie ma tutaj dla was miejsca i nie wiem, szukajcie sobie innej rozrywki albo sobie budujcie klub na poziomie gry, na poziomie czwartej ligi.
Panie prezesie, będziemy kontynuowali ten temat jutro bądź pojutrze. Jeszcze jest kolejny słuchacz. Dzień dobry. Pan Jacek.
Tak jest, wszystko się zgadza. Nie jestem zagorzałym fanem naszej piłki nożnej, niemniej myślę, że sprawa Świtu jest przegrana w kontekście tego, że nasze piłkarki nożne mają chyba troszkę więcej zasług w piłce nożnej niż panowie i one też nie grały na płycie głównej.
No to no comments. Dziękujemy bardzo, panie Jacku. Pozdrawiamy. No, panie prezesie, tak jak powiedziałem, będziemy na ten temat jutro bądź pojutrze. Mamy nadzieję, że urzędnicy się zgodzą na rozmowę. Między innymi o tym, jak władze miasta powinny służyć mieszkańcom. A pan jest również mieszkańcem miasta. Także piłkarze są mieszkańcami miasta. Także kibice są mieszkańcami miasta. Kibice Świtu Szczecin. I coś mi tutaj w tej sprawie nie pasuje. I mamy nadzieję, że otrzymamy odpowiedzi na pytania, które skierowaliśmy do zarówno Szczecińskich Inwestycji Miejskich, jak i do miasta na temat tej polityki wobec takiego zasłużonego klubu jak Świt Szczecin. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo za reakcję, panie.
Pan Paweł Adamczak, prezes klubu piłki nożnej Świt Szczecin, grającego obecnie w drugiej lidze. To jest czas reakcji. Oczywiście komentarze słuchaczy czekamy. Czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Teraz zostawiamy na chwilę ten temat, albo na więcej chwil, chociażby do jutra. Natomiast teraz spostrzeżenie słuchaczki, rozżalonej nieco, dotyczącej ulokowania w różnych miejscach sklepów dyskontowych.
Dzień dobry, stała słuchaczka ze Szczecina Ewa. Dzwonię z dzielnicy Kijewo, z ulicy Tarpanowej, żeby redakcja przyjrzała się sprawie braku sklepów typu Lidl, Biedronka czy Netto. Owszem, niedaleko naszej dzielnicy są owszem tego typu sklepy, ale no niestety nie da się pójść piechotką po zakupy, tylko trzeba albo podjechać autobusem komunikacji miejskiej, albo własnym środkiem transportu. Nie ukrywam, że dla wielu mieszkańców jest to utrudnienie, w szczególności dla starszych osób. A są dzielnice typu na przykład Zdroje, przy Rondzie, praktycznie w jednym miejscu są dwa takie sklepy. Znowu na przykład w dzielnicy 1 maja, w obrębie 1 maja też jest tego typu sporo sklepów, bo i niedawno powstał sklep Aldi, było Netto, też jest Biedronka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Kilka tutaj kwestii decyduje o lokalizacji sklepu. Przepływy ludzkie, tak to określę, skrzyżowania dróg, jakieś duże osiedla, czy styk tych osiedli, dobre połączenia komunikacyjne, wolne działki. Wiele, wiele jest tych czynników. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Może nacisk poprzez radę osiedla coś pomoże, ale także spróbujemy tutaj pomyśleć nad gościem, który mógłby ten temat nam kompleksowo wyjaśnić. 12.44 to jest czas reakcji. Teraz będziemy rozmawiać o lekarstwach, a jako lekarstwach to kto się na nich zna bardziej niż pan magister farmacji Michał Kasiak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I pytanie od słuchacza.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Dostałem teraz przepisane, w szpitalu byłem i przepisali mi tutaj lekarstwo. Byłem w aptece i pani powiedziała, że gdybym mnie to lekarstwo przepisała lekarz rodzinna, to bym miał darmo. A jeżeli w szpitalu przepisują, to trzeba płacić. Chociaż ma się 75+. Dziękuję.
Dziękujemy. Czy rzeczywiście tak jest, panie prezesie, bo kilka lat temu z fanfarami, można powiedzieć, zawiadamiano o tym, że seniorzy 75+ mają leki za darmo, ale tymczasem właśnie jest pewne ale. Naprawdę tak jest?
Tak, to jest właśnie i tak, i nie. Rzeczywiście 14 lutego 2025 roku zmieniła się ustawa, dzięki czemu wszyscy lekarze mają możliwość wystawienia recepty na tak zwanego S-seniora powyżej odpowiedniego wieku oraz na dziecko. Ale też nie wiemy, jak wygląda ta recepta. Możliwe, że po prostu lekarz, który wystawił tą receptę, nie zaznaczył tego uprawnienia i w aptece nie mogli wtedy tego zrobić, tak? Zgadzam się tutaj, że do lutego zeszłego roku tylko rodzinni lekarze najczęściej mogli wystawiać te takie bezpłatne leki, zaś od lutego nowego roku już mogą to robić wszyscy, aczkolwiek no, czasami zwykłe takie proste błędy mogą się zdarzać, albo dziś po prostu w systemie, w szpitalu tego nie było zaznaczone. No tu ciężko mówić, bo trzeba by zobaczyć receptę, czy tamte uprawnienie było wpisane, czy nie było wpisane.
Czyli my musimy być czujni, jako seniorzy chociażby, albo rodzice małych dzieci, i przypominać lekarzom o tym, że przysługuje nam lek za darmo.
Dokładnie, też trzeba wziąć jeszcze pod uwagę też, że to lekarz często decyduje o to, czy dany lek może być za darmo, czy nie. Bo też są różne wskazania, więc to też trzeba być troszkę ostrożnym. No i także zawsze, jak coś jest za darmo, to zawsze będzie za darmo wszystkie leki. Nie, bo niektóre leki są pełnopłatne i z góry będą pełnopłatne. Więc tutaj trzeba mieć takie zawsze też troszeczkę dać też lekarzowi szansę, bo lekarz też dobrze wie, kiedy może dać zniżkowo, a kiedy nie.
No i jeszcze jedno pytanie, tym razem dotyczy insuliny.
Witam przez relacji, dzwonię w temacie darmowych leków, macie na tapecie seniorów, natomiast w temacie cukrzyków typu pierwszego jest tak, że jeżeli lekarz specjalista wypisze receptę, insulina jest płatna. Jeśli wypisze to lekarz POZ-u, insulinę odbiera się darmową. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Potwierdzenia szukam u pana prezesa, tak jest?
Znowu wrócę tutaj do poprzedniego wątku. Wszystko zaczęło by zobaczyć tą receptę, tak? Bo często było tak długo przez jakiś okres czasu, że był specjalista. Specjalista potem dawał specjalny dokument dla lekarza POZ-u i on mógł wystawiać wtedy bezpłatnie, bądź daną bezpłatnie, ze zniżką, tak? A jeśli jest się tam seniorem, no to wtedy jak jest zniżka, to jest wtedy to może być też bezpłatne. Ale to też wszystko zależy, tak? Bo wrócę do tego już na tematu. Nie wszystkie leki, nawet na cukrzycę, mają wszędzie wskazania bezpłatne bądź zniżkowe, tak? Można na przykład dostać leki na cukrzycę i je zapłacić 100%, bo po prostu nie mamy jeszcze stwierdzenia cukrzycy, bo będziemy tam, wysokich glikemii. Więc to naprawdę to jest dużo zmiennych i zawsze mówię, o odpłatnościach decyduje lekarz i często on dobrze wie, kiedy może, kiedy nie, kiedy dana choroba pozwala mu dać ten lek na zniżkę, a kiedy na przykład ten lek nie jest ze wskazania do danej choroby. Więc tutaj mówię, bez zobaczenia dokumentu recepty, to też tak ciężko się jednoznacznie wypowiedzieć.
A państwo jako farmaceuci, tak to jest skonstruowane, ten cały obrót lekami z receptami włącznie, nie możecie skorygować takiego błędu, uchybienia, jeżeli ktoś się wylegitymuje, że ma te powyżej 75 lat na przykład, żeby tę receptę skorygować?
Na razie nie. Mówię na razie, ponieważ wiem, że są prace legislacyjne w tym kierunku, żeby farmaceuta w takich oczywistych sytuacjach, kiedy pacjent ma lek na zniżkę i gdyby miał wpisane uprawnienie S-senior, to byłoby bezpłatny na podstawie zwykłego PESEL-u, żeby tak można było. Ale w tej chwili wiem, że to jest w pracach i na dzień dzisiejszy niestety apteki nie mają takiej możliwości, ani farmaceuci w nich pracujący.
To czekamy na takie zmiany, bo będzie to wielkie ułatwienie dla ludzi, którzy muszą co najmniej dzwonić do swojego lekarza POZ-u albo do lekarza specjalisty, żeby zmienił taką receptę. Tracą czas, energię, no i czasem także pieniądze, bo czas to pieniądz. Pan magister farmacji Michał Kasiak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Szczecinie. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
I teraz dziękujemy. Przenosimy się z apteki wprost do Księżnicy Pomorskiej. Pan Paweł napisał. Pisze do państwa, ponieważ jakiś czas temu, dokładnie na przełomie lipca i czerwca, spotkała mnie niemiła niespodzianka w szczecińskiej księżnicy. Otóż okazuje się, że nie mając karty księżnicy, nie można w ogóle skorzystać z komputera. Jakich to komputerów jest dużo w bibliotece, nawet jako gość czy turysta. Pierwszy raz mnie spotkała taka historia i to w moim mieście, a sporo podróżuję po Polsce, ale i za granicą i zawsze mogłem korzystać z internetu po pozostawieniu dokumentu jako gość. Nie muszę należeć do danej biblioteki. Ostatnio bez problemu tak korzystałem z bibliotek akademickiej w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza, w Katowicach, w Toruniu. Nigdy nie miałem z tym problemu. To samo dotyczy małych bibliotek miejskich, a w Szczecinie dowiedziałem się, że nie skorzystam jako gość. Czy rzeczywiście tak jest i może będą zmiany? O to zapytam panią Bognę Tokarską, kierownika działu informacji naukowej i promocji Książnicy Pomorskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę powiedzieć, pani kierownik, czy rzeczywiście tak jest, że jako gość nie możemy skorzystać z internetu, z komputera podłączonego właśnie do światowej, globalnej sieci w Księżnicy?
No, ta sytuacja uregulowana jest obowiązującym w Książnicy Pomorskiej regulaminem, który wyraźnie mówi, że żeby skorzystać z internetu na sprzęcie należącym do biblioteki, do Książnicy Pomorskiej, trzeba być jej czytelnikiem, trzeba mieć wyrobioną kartę czytelnika i być zarejestrowanym w systemie bibliotecznym.
Czy możemy spodziewać się zmian w tym regulaminie? Bo taki klient, nawet przypadkowy, nawet turysta, no zawsze pozostanie takie dobre wrażenie, że nie musi wyrabiać sobie tej karty i może skorzystać jako gość, legitymując się ważnym jakimś dokumentem właśnie z zasobów internetowych Książnicy.
A no właśnie, o czym my tu mówimy? Mówimy o korzystaniu z zasobów cyfrowych biblioteki, bo również udostępniamy zbiory cyfrowe na naszym sprzęcie. Czy mówimy o korzystaniu z internetu? Jeżeli chodzi o korzystanie z internetu, bo tak zrozumiałam, że o taką sytuację chodziło, to można z internetu na terenie Książnicy skorzystać w dwójnasób. Można skorzystać na własnym sprzęcie, korzystając z dostępu do otwartej sieci Wi-Fi i tu nie ma żadnych ograniczeń. Każdy, kto jest na terenie Książnicy, może z tej sieci skorzystać. Natomiast jeżeli korzystamy ze sprzętu będącego własnością Książnicy, jeżeli korzystamy z sieci internetowej, która jest scharakteryzowana IP Książnicy, no to musimy być osobami zidentyfikowanymi. Nie możemy udostępniać osobom anonimową. To są podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa. Także to tym podyktowana jest konieczność zidentyfikowania osoby, która korzysta z sieci internetowej.
Pan Paweł słusznie pisze, że wtedy można przecież zażądać dokumentu tożsamości od takiej osoby, która chciałaby skorzystać, bo nie ma własnego komputera, nawet nie ma być może telefonu z internetem, właśnie z internetu u państwa. Legitymuje się dowodem osobistym czy jakąś ważną legitymacją i mogłaby korzystać.
W procesie zapisu do naszej instytucji, do Książnicy, tak, legitymuje się swoim dokumentem tożsamości. I wtedy jest to osoba, która jest zidentyfikowana, zarejestrowana i wyrabia jej się kartę czytelnika. Natomiast nie możemy ani notować danych czytelnika, ani broń Boże przetrzymywać jego dokumentu tożsamości, ponieważ takie uprawnienia ma w naszym kraju wyłącznie policja.
No tak, ale okazać dokument tak? Ktoś może i państwo mogą tylko spojrzeć, nawet nie muszą go państwo dotknąć własną dłonią.
Taki dokument jest okazywany w procesie zapisywania się do biblioteki.
A czy proces zapisywania trwa długo? Bo myślę sobie, że w takim razie taki gość przychodzi i może się zapisać po prostu, tak?
Dokładnie. I skoro pan tu był i miał potrzebę skorzystania, jest szczecinianinem jeszcze do tego wszystkiego, tak zrozumiałam.
Tak.
No to po prostu wystarczyło się zapisać do biblioteki i można by było skorzystać.
A ile kosztuje zapisanie się do biblioteki? Jest jakaś wpisowa opłata?
Wyrobienie karty czytelnika kosztuje 5 zł i wiele osób również jest zwolnionych z tego obowiązku opłaty. Są to emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby małoletnie, także jest tutaj duże grono osób zwolnionych z tej opłaty, a opłata 5 zł no to chyba nie jest barierą.
Na razie nie będzie w każdym razie zmian w regulaminie, nie przewidują państwo.
Nie przewidujemy, mówię, są to podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa, które jesteśmy obligowani przestrzegać i takie zasady muszą.
Zapraszamy do Księżnicy. Proszę powiedzieć już na zakończenie krótko, w jakich godzinach jest czynna Księżnica obecnie?
W sezonie letnim, czyli lipiec, sierpień, zapraszamy serdecznie od 10 do 18.
Pani Bogna Tokarska, kierownik działu informacji naukowej i promocji Książnicy. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam do Książnicy.
Dziękujemy, pomyślimy. Czujny 510 37 32, mail czas reakcji małparadioszczecin.pl. To wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji. Dziękujemy, prosimy o jeszcze, jutro o 12 się z Państwem spotkam. A dziękuję Wawrzynie Trzwaja, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński.